Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Teatr Lalek Pleciuga. Aleja Wojska Polskiego 64, Szczecin. 13 stycznia 1968 roku. Joanna nie pukała. Energicznie otworzyła drzwi i stanęła w rozkroku pośrodku sali. Kawalec i Wajda właśnie kończyli wieszać zdjęcia na tablicy. Co on tu robi? Wskazała na Plutonowego. Pracuje. Wajda wcisnął ostatnią szpilkę w tablicę. Wysadzili mu laboratorium na Małopolskiej. To przyszedł tutaj. Innego nie ma. Krause podeszła do tablicy. Myślałam, że zabrali wam film z aparatu. Wajda pokazał zęby w szerokim uśmiechu. To nie wszystko. Mamy też kilka świeżutkich odcisków palców. Skinął głową w kierunku łysiejącego asystenta. Tak, przyznał kawalec. Tylko musimy je sprawdzić w bazie danych, a te są w komendzie wojewódzkiej. Joanna podeszła do tablicy, którą w całości pokrywały zdjęcia Bramy Królewskiej. Na niektórych widać było wykadrowane dłonie poprzebijane gwoździami. Na innych stopy, również przebite długim gwoździem. Były też ujęcia w szerokim planie. Te wydawały się Krause najbardziej uderzające. Dopiero z tej odległości zwróciła uwagę na barwę ciała ofiary. Była blada. Przypominała wręcz jakąś nierzeczywistą istotę. Wokół błoto, stare cegły, metalowe kraty, a pośrodku dziewczyna o cerze tak jasnej, że Joannie przychodziło do głowy jedno słowo. Anioł. Może taki właśnie miał być przekaz? Myślę, że wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Galant siedział jak zwykle na parapecie. Jedną nogą opierał się o podłogę, druga częściowo wystawała przez otwarte okno. Palił papierosa. Na metalowych, dziecięcych krzesełkach siedzieli Basia, Lwowiak i kawalec. Wokół nich stały tablice zapełnione zdjęciami, mapami i wycinkami z gazet. Mniejsza tablica stała tuż przy biurku, za którym siedziała Krause. Przed nią na blacie leżały długie gwoździe. Podniosła je. Takimi gwoździami przybito pielęgniarkę Stefę Szapiel do elewacji Bramy Królewskiej. Joanna wstała i podeszła do każdego, wręczając im po jednym z gwoździ. To są 300 krokwiowe. Gwoździe dekarskie o długości 30 cm. Gwoździ było 6. Chłopaki z naszej kryminalistyki znaleźli na nich ślady daktyloskopijne. 3 różne odciski palców. Gdzie można dostać takie gwoździe? Okazuje się, że w Szczecinie są tylko 2 sklepy i 2 składy budowlane, w których można je kupić. To nie wszystko. Z ofiary spuszczono krew. Niecałą. Nie wiem, co to oznacza, ale to jest robota dla Galanta. Krause wyciągnęła paczkę papierosów i zapaliła jednego. I ostatnia sprawa. Wajda, zanim laboratorium kryminalistyki poszło z dymem, wpadł na ciekawy trop. Mów, Lwowiak. Joanna skinęła brodą w kierunku Wajdy. Lwowiak wyszedł na środek sali. Sięgnął do kieszeni prochowca i wyciągnął z niej plastelinową kulkę. To jest Semtex. Czechosłowacki materiał wybuchowy. Mamy... Spojrzał na Jakuba, jakby chciał się upewnić i kontynuował z wahaniem. Mieliśmy dowody na to, że niewielki ładunek tej plasteliny doprowadził do katastrofy tramwajowej na Wyszaka. W sali zapanowało poruszenie. W Polsce jest tylko jedno miejsce, gdzie takie materiały wybuchowe mogą się znajdować. Wajda zawiesił głos, a w pomieszczeniu zapadła cisza. W Dziwnowie. Kilka lat temu został tam przeniesiony z Krakowa 26. Batalion Dywersyjno-Rozpoznawczy. Obecnie nosi nazwę 1. Samodzielny Batalion Szturmowy. Jest to jednostka specjalna. Żołnierze przechodzą specjalistyczne szkolenie, które ma ich przygotować do dywersji na tyłach wroga, czyli pewnie Danii albo Niemiec. Lwowiak uśmiechnął się tajemniczo. Kilka razy byłem na konferencjach jednostek badawczych krajów demokracji ludowej i tam poznałem twórców tej wybuchowej plasteliny. Po którejś wódeczce wygadali się, gdzie w Polsce jest miejsce, w którym to testują. Krause podeszła do galanta i wyjęła mu z dłoni Semtex. Ugnę, to jest twój temat. Pojedź do Dziwnowa i sprawdź to. Jak wam się wydaje, co oznacza sposób, w jaki została zamordowana, a później przybita do bramy ofiara? To akurat nie jest trudne do wyjaśnienia, rozpoczęła Romanowska. Mordercy odstawili szopkę z ukrzyżowaniem naszego świadka. Wyrżnęli jej na ciele rybę, czyli symbol pierwszych chrześcijan. Nie trudno się domyślić, kogo by oskarżyli mieszkańcy tego miasta, którzy w większości są katolikami, gdyby trafił do nich ten przekaz. Kogo? Wyrwało się Kubie. No jak kogo? Nie widzisz, co się dzieje wokół? Nie czytasz gazet? Nie słuchasz radia? Galant wpatrywał się w jeden punkt na tablicy. Nie widzisz tej nagonki na ludzi, którym udało się przeżyć pogrom? Nie mówią głośno. Żydzi używają jakiegoś synonimu, by spoglądając w lustro nie widzieć Goebbelsa, Stropa, Franka czy Bormana. Galant wyciągnął pognieconą paczkę giewontów z tylnej kieszeni dżinsów i zapalił jednego. Słyszeliście o śmierci syna Bolesława Piaseckiego? Tego polityka? Zapytał Wajda. Tak, posła i przewodniczącego PAX. To sprawa sprzed 10 lat? Zapytała Basia. Dokładnie, 22 stycznia 56. To wtedy chłopak został porwany. Miał 15 lat. Po lekcjach podeszło do niego dwóch mężczyzn w kapeluszach i skórzanych płaszczach. Przedstawili się jako funkcjonariusze milicji obywatelskiej. Wsadzili go do taksówki. To była czarna Warszawa. Po 2 latach znaleziono jego ciało w piwnicy. Mieszkanie, w którym dokonano zabójstwa, należało do działu gospodarczego Stołecznej Komendy Miejskiej. Chłopak został zamordowany w rytualny sposób. Od samego początku milicja wykazywała w śledztwie zadziwiającą nieudolność. To koledzy Piaseckiego z Paksu, nie milicja, odnaleźli taksówkarza, którego samochodem posłużyli się porywacze. Okazało się, że kierowca był Żydem. Dalej było jeszcze gorzej. W niewyjaśnionych okolicznościach zaczęły ginąć dowody rzeczowe. Później zagubiono list porywaczy, na którym znajdowały się odciski palców. Następnie zniknął protokół z pierwszej wizji lokalnej. Świadkowie otrzymywali telefony z pogróżkami. Wkrótce po porwaniu do Izraela wyemigrowało wielu funkcjonariuszy MO i UB, mieszkających w 57 roku w pobliżu miejsc, gdzie znajdowano informacje od porywaczy. Po przyjściu do ministerstwa mojego szefa, Mieczysława Moczara, wznowiliśmy śledztwo, ale było już pozamiatane. Jakieś wnioski? Joanna podeszła do ściany i wbiła w nią z całej siły gwóźdź. To jest nasz pierwszy trop. Jeżeli jest prawdą to, co opowiedziała Krause, to wszystko wskazuje na mord rytualny, pomyślał Galant. Tylko skąd ona ma tak szczegółowe informacje? A skąd wiesz o tym tak dużo? Bo byłam w zespole śledczych, którzy przyglądali się sprawie. Galant zapalił papierosa i zaciągnął się. Zatem rytualne morderstwo pielęgniarki jest komunikatem skierowanym tylko do wąskiej grupy ludzi. Do nas i do tych tam na samej górze. Może po ludzku towarzysz Piasecki? Albo ktoś w jego imieniu wpadł na pomysł, że to całe towarzystwo, które jest przy władzy, trzeba wystrzelić w kosmos. Jeżeli to prawda, to celem nie jesteśmy my. Tylko ludzie, którzy zaraz po śmierci Bohdana robili wszystko, żeby sprawie ukręcić łeb. Nie prowadziliśmy oficjalnego śledztwa. Chcieliśmy tylko połączyć nitki i dowiedzieć się, kto trzymał za końcówki, odpowiedziała Krause. Jest jeszcze trzecie wyjście. Ugnę zaciągnął się tak mocno, że omal nie poparzył sobie palców. Może ktoś nami manipuluje i oczekuje, że teraz przekręcimy wajchę o 180 stopni i będziemy biegali za ludźmi z Paksu. Założymy im podsłuchy, będziemy ich śledzić i po kilku miesiącach dojdziemy do wniosku, że to była ślepa uliczka. A tam na górze wszyscy będą warczeć na wszystkich. To niewykluczone, Galant. Dlatego na razie robimy swoje i zobaczmy, jaki będzie ich kolejny ruch. Koszary tajnej jednostki JW 4101 Dziwnów, 16 stycznia 1968 roku. Spojrzał w kierunku sosnowego zagajnika. Jakiś czas temu minął tablicę z napisem Dziwnów, więc powinien już być na miejscu. No oczywiście żadna mapa nie wskazywała miejsca, gdzie znajdowała się tajna jednostka o numerze JW 4101. Po przejechaniu 200 metrów zobaczył szlaban, budkę strażniczą i dwóch żołnierzy. Jeden z nich podniósł kałasznikowa i wycelował w niego. Drugi wskazał dłonią, by się zatrzymał. Ugnę zahamował i wyłączył silnik. To teren jednostki wojskowej. Zawracajcie. Jestem umówiony na rozmowę z majorem Szydłowskim. Chwila. Starszy szeregowy podszedł do budki strażniczej i podniósł słuchawkę telefonu. Drugi przez cały czas stał z automatem wymierzonym w Galanta. Po chwili ten pierwszy podszedł do samochodu. Proszę jechać prosto i nie zjeżdżać z głównej drogi. Dał znak koledze, by podniósł szlaban. Wiedział, że 30 lat wcześniej w tych koszarach szkolili się SS-mani. Dojechał do głównej bramy. Dobrze trafił. Na budynku wartowni wisiało wielkie godło jednostki. Orle skrzydło na tle rozpiętej czaszy spadochronu. Z wartowni wyszedł żołnierz i gestem pokazał, by Galant otworzył okno. Jedziecie prosto jakieś 200 metrów, następnie skręcicie w prawo obok kasyna i dalej jakieś 300 metrów prosto. Dowódca jest pod szóstką. Ugnę zatrzymał się przed niskim, białym budynkiem. Lało już porządnie. Wybiegł z auta i wpadł do środka. Wbiegł po schodach na pierwsze piętro. Były tu tylko trzy pomieszczenia. Odnalazł szóstkę i zapukał.
Wejść!
Głęboki bas zadudnił, jakby dobywał się ze studni. Ugnę otworzył drzwi. Za biurkiem siedział wysoki, łysy, mocno zbudowany mężczyzna w mundurze polowym Wojska Polskiego. Rękawy podwinął do łokci. Ciemnoczerwony beret umieścił pod pagonem. Za nim znajdowało się wielkie okno, z którego rozpościerał się niesamowity widok na morze. Mężczyzna wstał i wyciągnął rękę. Ugnę podszedł i się przywitał. Poczuł silny uścisk.
Siadajcie.
Wiem, że na wyposażeniu waszych chłopaków jest czechosłowacka plastelina o nazwie Semtex. Obaj mamy świadomość, jakich szkód może narobić. Ugnę zapalił i zaciągnął się głęboko papierosem.
Dziura w moście, czołgu, czy wywalenie ściany w bunkrze. Ja to wszystko rozumiem, tylko czemu ta plastelina zrobiła dziurę w tramwaju, którym jechało 500 ludzi do pracy? Ma pan major jakieś wytłumaczenie?
W kompanii rozpoznania przez 3 lata służył facet o nazwisku Grot. Był wyjątkowym specjalistą w swoim fachu.
Matowy głos majora nie wykazywał żadnych emocji.
Potrafił wysadzić zamek w drzwiach, nie uszkadzając klamki. Był najlepszy. Świetnie rzucał nożem. Miał jednak jedną wadę. Był głęboko wierzącym katolikiem, wietrzącym wszędzie spiski. Zapisał się do jakiejś sekty, rycerzy świętego Williama, czy jakoś tak. Źle to wpływało na innych żołnierzy. Nie chcieli z nim nocować w jednym pomieszczeniu. Wszędzie tylko Żydzi, Żydzi. Wszystko się zmieniło latem ubiegłego roku. Gdy na Bliskim Wschodzie zaczęła się zadyma, przyszedł i złożył podanie o skierowanie do rezerwy. Szkoda mi było stracić takiego speca. No ale spokój na kompanii też miał swoją wartość. Zgodziłem się. Tydzień po tym, jak odszedł, zleciłem przeprowadzenie inwentaryzacji. Wynikało z niej, że w ostatnim czasie zużywaliśmy dużo plastiku i trotylu.
Major się odwrócił.
Jeżeli przekażecie komuś dalej to, co wam powiedziałem, wyprę się, a wam zrobię sprawę o ujawnienie tajemnicy państwowej.
Ugnę zaciągnął się.
Czy Grot z kimś się tutaj przyjaźnił? Ufał komuś?
Major przesunął popielniczkę bliżej stołu.
Tak, z Kublickim. Zdaje się, że teraz siedzi w luku torpedowym Kondora, jakiś kilometr w głębi morza. Będzie tu za jakieś 3 godziny.
Przez chwilę zastanawiał się, co ma zrobić. Wracać do Szczecina, czy może poczekać na Kublickiego? Uruchomił silnik i wrzucił wsteczny bieg. Zatrzymał się obok budynku z fikuśnym napisem bar. Bar wyglądał, jakby przeniesiono go wprost z jakiegoś małego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Długa lada, wysokie stołki, otwarta kuchnia. Przy oknie umieszczono loże ze stołami i kanapami w kolorze ciemnej czerwieni. W powietrzu unosił się zapach bekonu. Usiadł na kanapie za stołem. Podeszła do niego kelnerka. Do kraciastej koszuli miała przypiętą plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Co podać? Dziewczyna miała może ze 25 lat. Żuła gumę. Czarna kawa, jajecznica?
Tak.
Ugnę nie wierzył. Jajecznica i czarna kawa. Potwierdził. Spojrzał na półkę z alkoholami nad barem. John Walker, Jack Daniels, Jim Beam. Bourbony i whisky, o których słyszał opowieści od marynarzy w Bosmańskiej.
A co trzeba zrobić, żeby spróbować któregoś z tych trunków?
Wskazał na butelki. Wystarczy powiedzieć, z której butelki mam panu nalać, a ja się z przyjemnością zastosuję. Dziewczyna uśmiechnęła się do niego. Ugnę rozejrzał się, by się upewnić, że to wszystko, co go otacza, jest rzeczywiste.
To może z tej białej butelki.
Bourbon? Proszę bardzo. Z lodem?
Nie. Czysty.
Dziewczyna zniknęła za barem. Ugnę wstał od stołu i przeszedł się po pomieszczeniu. To niemożliwe, że stworzyli im aż tak realistyczne warunki. Rozumiem broń, pomyślał. Pewnie ściągnęli ją z Korei i Wietnamu. Ale alkohol? Musieliby go przemycać. Podszedł do baru. Na ladzie leżały kolorowe czasopisma. Podniósł jedno. Time. Spojrzał na datę. Piątek. 5 stycznia 1968. Uzmysłowił sobie, że jest to wydanie sprzed tygodnia. Na stosie leżały jeszcze niemiecki Der Spiegel, duński Politiken i holenderski De Telegraaf. Wszystkie aktualne. Proszę. Barmanka postawiła szklankę wypełnioną w 1/3 słomkowym trunkiem. Ugnę usiadł i przez chwilę wpatrywał się w szklankę. Wiedział, że jak spróbuje, to się nie zatrzyma. Jest na obcej ziemi. Nikogo nie zna. Poświadczyła za niego Aśka Krause. Pewnie musiała nieźle się nagimnastykować, żeby to załatwić. Czekają na niego w Szczecinie. Spojrzał przez okno. Lało. Ciemne chmury pełzały nad koszarami. Wiatr siłował się z młodymi świerkami. Sięgnął po szklankę i wypił do połowy. Poczuł palące ciepło, które rozpływało się po gardle, a po chwili po żołądku. Jeszcze chwilka i mięśnie się rozluźniły. Tego mu było trzeba. Ugnę wstał od stołu i podszedł do lady. Sięgnął po Der Spiegel. Niemiecki znał doskonale. Nie mogło być inaczej, skoro 1/3 młodości spędził w niemieckim Szczecinie. Wziął gazetę i usiadł za stołem. Uśmiechnął się do barmanki i podniósł pustą szklankę. Dziewczyna podeszła i nalała tyle samo, co za pierwszym razem. Przelatywał wzrokiem po kolejnych artykułach, ale myślami błądził gdzie indziej. Odnosił wrażenie, że jego mózg pracuje na przyspieszonych obrotach. Jeżeli za wypadkiem stała jakaś konkurencyjna, niedoceniona grupa w partii, która liczyła na zdyskredytowanie obecnej władzy, to Czy nie mogła wykonać jakiegoś bardziej prestiżowego ruchu? Może ta niezgrabna akcja miała na celu przestraszyć partyjniaków siedzących na stołkach od lat? Komunikat był skierowany tylko do nich, a nie do zwykłych ludzi. Z drugiej strony, Natolin to beton komunistyczny. Nie mieliby skrupułów, by w imię wyższych celów wysadzić tramwaj ze stoczniowcami. Gdyby trzeba było strzelać do ludzi jak w Poznaniu, też by to zrobili. Tylko po co im to drugie morderstwo? Chcieli doprecyzować, że zabójcami są ludzie ze służb? No i ta historia z Piaseckim. Czy chodzi o zemstę? Czy może o sposób dokonania morderstwa? Tropy wskazują na jakąś radykalną grupę żydowską. Zemsta? Pewnie mają swoje powody, ale po co tak widowiskowo? A jeżeli już zdecydowali się na tę okrutną pokazówkę, to dlaczego zabijają świadków? Co ci ludzie zobaczyli tam, na Wyszaka? Twarze morderców? Spojrzał przez okno. Przejaśniało się. Do koszar z ćwiczeń schodzili pierwsi żołnierze. Macie tu jakąś muzykę? Barmanka podeszła i nalała mu ponownie pół szklanki bourbonu. Oczywiście, wczoraj przyjechało kilka nowych płyt. Tak? A jakie? Dziewczyna zniknęła za barem. The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Bob Dylan. No chyba, że coś polskiego. Nie, polskie mam na co dzień. A z tych, które wymieniłaś, to nie znam żadnego. To może posłuchamy The Doors. Co ty na to? Ugnę był coraz weselszy. Dobrze. Po chwili w pomieszczeniu rozległ się dźwięk przypominający trochę rockową wersję bossanowy. Po kilku szybkich taktach rozległ się matowy męski, mocny głos. Niezłe, pomyślał galant. Po raz pierwszy słyszy taką muzykę, a od razu mu się spodobała. Przechylił szklankę. Do baru wszedł niski, krępy mężczyzna. Miał na sobie amerykańską M-kę przypominającą tę galanta, ciemnoczerwony beret z oznaką jednostki i stopniem wojskowym. Krótko przystrzyżone włosy, świeżo ogolona twarz i pewny krok świadczyły o zdecydowanym charakterze. Mężczyzna stanął przed nim i się przedstawił. Chorąży sztabowy Zbigniew Kublicki. Major skierował mnie do pana. Siadaj, Zbyszek. Ugnę był wyraźnie rozluźniony. Kublicki usiadł i ściągnął beret. Czego się napijesz? Nie piję na służbie. Jak to? Skoro tu jesteś i żyjesz, to znaczy, że jakoś wylazłeś o własnych siłach z tego luku torpedowego. Masz prawo świętować. Mężczyzna chwilę przyglądał się galantowi. Dużo wiedział, pomyślał. Skoro major go tu skierował i przekazał, aby powiedzieć mu wszystko, co chce wiedzieć, to może być jakaś ważna figura. A powód do świętowania faktycznie jest. Dobrze. Mężczyzna kiwnął do barmanki. Nalej mi trochę wędrowniczka, Wandziu. Major mówił, że znałeś dobrze Grota. Byliście kolegami. Nie powiem złego słowa o Janku, wskazał leżącą na stole paczkę giewontów. Mogę zapalić? Jasne. Chorąży zaciągnął się głęboko papierosem i zaczął kaszleć. Mocny. Dawno nie paliłem. Jankowi odbiło, gdy zaczął czytać te wszystkie gazetki, które przynosił mu ten Klecha. Klecha? Znaczy ksiądz. Odwiedzał go tu czasami. Kublicki zapalił kolejnego papierosa. To było zaraz po śmierci jego matki. Tylko ją miał. Umarła na raka. Była leczona w szpitalu klinicznym PAMU. Miał żal do lekarzy, że jej nie uratowali. Ten ksiądz... Jak się nazywał? Międlak. Tak, ksiądz Janek Międlak. Żołnierz odkaszlnął. Faszerował go jakimiś opowieściami o nowym, wspaniałym świecie bez historii. O jakichś mędrcach Cyjonu, o tym, że w tym PAMie to sami Żydzi, że Polakom nie pomagają, tylko swoim. Takie tam. Nie trafiały do niego żadne argumenty.
A kiedy już zaczęła się w gazetach ta cała szopka z syjonistami, to jakby dostał skrzydeł. Jednostka już go nie interesowała.
A z jakiego kościoła był ten Grecha? Próbował mówić wyraźnie, ale ku swojemu zdumieniu wychodziło mu to coraz gorzej.
Jego towarzysz również zaczął odczuwać wpływ alkoholu.
A wiesz, że dokładnie nie pamiętam. Ale to było coś związanego z muchami albo pszczołami.
Jak wygląda ten grot? Ma jakieś znaki szczególne?
Krótko ścięty mojego wzrostu i trochę bardziej nabity.
Mężczyzna przełknął ślinę.
Aha, i tatuaż na dłoni.
Jaki? Kublicki spojrzał na galanta.
Taki.
Pokazał na swoje ramię.
Mówiłeś, że ten scyzoryk ma znaczenie dla twojego śledztwa.
Tak mówiłem?
Tak.
To nie jest zwykły nóż bojowy, to jest nagroda.
Nagroda?
Za 100 skoków spadochronowych. Ugnę skończył palić i wyrzucił niedopałek przez okno.
Nieźle.
Grot też taki dostał? Kublicki podszedł do galanta i wyszeptał.
Janek był rekordzistą. Zaliczył ponad 500 skoków spadochronowych.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.